Czarne Niebo, raport, audycja i program zarówno na antenie Radia Wnet, jak i na kanale YouTube Radia Wnet i na kanale YouTube Czarne Niebo. W każdą niedzielę o tej porze opowiadamy o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, nie tylko przeciwko Ukrainie, ale przeciwko cywilizowanemu światu. Wczoraj, a właściwie nawet przed kilkoma godzinami wróciłem z Odessy, miasta, które codziennie jest pod atakami putinowskich żołnierzy. Ten fakt może nawet czasami gdzieś nam znika z naszej opowieści, bo koncentrujemy się na ukraińskiej stolicy, ale to nie tylko ukraińska stolica cierpi w wyniku rosyjskich ataków. Byłem w Odessie i widziałem, że pomimo ciężkiej sytuacji działa tam jednak polski konsulat. W całym okręgu konsularnym mieszka około 35 tysięcy osób z polskim pochodzeniem, z polskimi korzeniami. Prawdopodobnie teraz tych osób jest mniej, bo wiele z nich wyjechało. Okręg konsularny obejmuje zresztą nie tylko Odessę, ale obejmuje też tereny kontrolowane przez Ukrainę, ale również te, które są kontrolowane przez Federację Rosyjską, w tym okupowany Krym i miasto Sewastopol. I tam też mieszkają Polacy. Jak wygląda ich sytuacja? To jest bardziej skomplikowany temat. Jak wygląda ich sytuacja? Jak wygląda polska obecność w Odessie? Jak wygląda praca polskiego konsulatu w czasie wojny? O tym będziemy rozmawiać z konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie, panem Jackiem Gocłowskim. A pojawił się na ekranach, pojawił się dosyć niespodziewanie dla mnie Artur Żak, ale bardzo się cieszę, więc nie tylko ja będę rozmawiać, ale w tej opowieści będzie oczywiście też opowieść Artura Żaka. Artur za chwilę nam opowie o tym, co się dzieje, co się wydarzyło w czasie ostatniej doby na Ukrainie, ale będziemy rozmawiali też między innymi o Polakach włączających w siłach zbrojnych na Ukrainie, polskich śladach, inicjatywach kulturalnych w Odessie i jak miasto próbuje żyć normalnie w tej całej sytuacji. Będziemy rozmawiali z przedstawicielami Związku Polaków na Ukrainie, oddziału imienia Adama Mickiewicza w Odessie. To najstarsza i największa polska organizacja na południu Ukrainy. Fragment tego wywiadu dzisiaj wyemitujemy. Obydwie rozmowy nagrałem wczoraj, więc one są bardzo świeże i nagrałem je w Odessie, więc w autentycznych warunkach, jakie tam panują, o tym za chwilę więcej opowiemy. To zaczynamy od bieżących wydarzeń. Czarne Niebo, raport.
Czarne Niebo.
Już wiem, Arturze, skąd to takie niespodziewane pojawienie się twoje na ekranie. Lech Rustecki, który realizuje nasz program w internecie, pisze, że przez chwilę w ogóle zniknął mu internet i w jakiś sposób magiczny się pojawiliśmy. Nie wiem, co to oznacza dla naszych słuchaczy i dla naszych widzów. Mam nadzieję, że nas słyszeli. Chyba jest problem z transmisją na antenie Radia Wnet, ale na pewno jesteśmy na kanale YouTube Czarne Niebo, to tego możemy być pewni. Za chwilę zaraz koledzy pewnie napiszą, jak to wygląda na antenie Radia Wnet, jak to wygląda na kanale YouTube Radia Wnet, ale myślę, że tam też za chwilę się pojawimy. Ale oczywiście to jest ten moment, kiedy masz, Arturze, chwilę czasu na to, żeby opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatniej doby.
Kłaniam się nisko z Lwowa. Dzień dobry, serwus, Pawle. No, ostatnia doba niestety wygląda jak niemalże każda doba za ostatnie miesiące, jak nie lata. Może byśmy się skoncentrowali tak naprawdę na południu, bo jednak teraz największe i najbardziej zmasowane i systematyczne ataki są na południu Ukrainy, oprócz stolicy, o której ty mówiłeś. Tam Federacja Rosyjska atakuje nie tylko Odessę, która jest stolicą obwodu, ale także mniejsze miejscowości, przede wszystkim leżące tuż nad Morzem Czarnym, po prostu atakując, blokując de facto porty czarnomorskie. Atakuje także statki wypływające bądź przybijające do tych portów, statki, które w większości przypadków wywożą albo planowały wywieźć ukraińskie zboże. Wielu ekspertów na daną chwilę mówi, że całkowicie są zablokowane te porty. Przez ostatnią dobę Federacja Rosyjska, to jest w sumie najświeższa informacja, użyła 202 bezzałogowce różnych typów, zarówno te starsze modele szachedów, czyli granie na przykład drugie, granie w nomenklaturze rosyjskiej zwane, czyli napędzane tymi dwutaktami, czyli zwykłymi silnikami spalinowymi, ale używała także parodii, czyli takich wabików, celów pozorowanych do przeciążenia obrony przeciwlotniczej. Używali także Iskanderów, czyli rakiet balistycznych, rakiet hipersonicznych Onyx, odpalanych między innymi z wyrzutni z okrętów, rakiet typu H-31P, to też są duże dosyć rakiety, które skuteczne rakiety, które są do zwalczania celów przeciwradiolokacyjnych, czy działają przeciwradiolokacyjnie, czyli różnego rodzaju radarem są ich głównym celem, ale właśnie mówiąc o banderolach, o której pewnie Paweł też będzie chciał wspomnieć, jak to wygląda ta napaść, coraz więcej właśnie widzimy tego typu środków napadu powietrznego. Niektórzy określają to jako bezzałogowce. No, my możemy powiedzieć i specjaliści mogą powiedzieć, że to jest raczej turboodrzutowy pocisk. Pocisk, czy też niektórzy mówią, że to amunicja krążąca. Niemniej jednak to jest po prostu manewrująca rakieta, która porusza się na lekko innych, mniejszych szybkościach w odróżnieniu od innych rakiet manewrujących Federacji Rosyjskiej, no ale to nie zmniejsza jej zagrożenia. I może tutaj właśnie Lechu już tym, którzy nas oglądają na YouTubie, pokazał model. My zaczęliśmy tak naprawdę obserwować te pociski produkowane przez zakłady w Kronsztadzie w roku 2025, na samym początku. To były dosyć sporadyczne wykorzystania. Ponoć na testy ten pocisk przeszedł w 2024 roku. Dlaczego na początku widzieliśmy dosyć mało tego typu środków napadu, a to dlatego, że on był przystosowany do odpalania z bezzałogowych statków powietrznych, takich dużych dronów uderzeniowych Orion, których Federacja Rosyjska po prostu ma bardzo ograniczone ilości. Teraz Federacja Rosyjska pracuje, bądź już opracowała możliwości odpalania tego typu środków rażenia ze śmigłowców, na przykład Mi-28. Na razie jeszcze nie widzieliśmy konkretnego potwierdzenia, no ale takie zapowiedzi były ze strony Federacji Rosyjskiej, ale także z takich katapult, wyrzutni naziemnych. To jest dosyć tani środek napadu powietrznego. To jest środek, który nie ma jakichś ogromnych zasięgów, bo średnio statystycznie do 500 kilometrów, od 300-500 kilometrów zasięgu. Właśnie dlatego między innymi to południe Ukrainy jest tak zagrożone. Głowica około 115 kilogramów. Szybkość deklarują, że do 650 km na godzinę. Przeważnie ukraińskie, między innymi HUR, czyli Główny Zarząd Wywiadu Wojskowego, potwierdzą, że średnio statystycznie one się poruszają mniej więcej około 500 km na godzinę. Niemniej jednak to jest, co jest największym atutem tego pocisku manewrującego, to, że on potrafi poruszać się na bardzo niskich wysokościach. Ma dosyć duży promień, dosyć mały promień skrętu, czyli jest w stanie dopasowywać się do powierzchni i omijać przeszkody, przez co też automatycznie jest trudniejszy do strącenia. No a 115 kg ładunku wybuchowego, współczesnego ładunku wybuchowego może narobić szkodę i o tym zapewni więcej opowie Paweł Bobołowicz. Właśnie, jak, bo ja powiedziałem dużo o teorii, dużo danych technicznych, jak wygląda właśnie bezpośrednio w użyciu ten środek napadu powietrznego?
To ja tylko, Arturze, dodam, że tej nocy, dzisiejszej nocy, akurat jak już wyjeżdżałem z Odessy i jechałem pociągiem, to cały obwód odeski był zaatakowany przy użyciu 11 rakiet. To bardzo ważne i istotne jest to, o czym mówiłeś, jak liczyć te banderole, czy to są rakiety, czy to są drony, ponieważ i raczej w tej statystyce nie są liczone jako rakiety, bo wiadomo, że też były użyte różnego rodzaju drony i ich było ponad 100. Dosyć późno, ale siły ukraińskie poinformowały, że udało się zbić 4 z 11 rakiet i 72% dronów. A jeśli chodzi o to, co wczoraj widziałem bezpośrednio, też odnosząc się do twojego pytania, faktycznie alarmy są co chwilę. Nawet dzisiaj w Odessie tych alarmów już było 5 w samej Odessie. Nie mówię o obwodzie, bo w obwodzie to praktycznie chyba nie ma momentu, żeby gdzieś nie było alarmu, więc to jest taka sytuacja. I w przeciwieństwie do wielu innych miejsc na Ukrainie, za tymi alarmami jednak kryją się realne ataki. Wczoraj taki atak chyba niestety też mogłem bezpośrednio obserwować, bo widziałem uderzenie prawdopodobnie właśnie banderoli w odległości 600 metrów od miejsca, w którym się znajdowałem. Rakieta uderzyła w stadion Czarnomorca i to jest też charakterystyczna sprawa, że właśnie te banderole, bez względu na to, czy będziemy je nazywać rakietami, czy będziemy je nazywać dronami, one uderzają najczęściej w infrastrukturę nieportową, nie uderzają w te miejsca o charakterze przemysłowym, tylko uderzają w infrastrukturę cywilną i w domy, łącznie ze słynnym Prywozem, ze słynnym targiem odeskim, targiem rozsławionym chyba na cały świat i w literaturze i miejscem niezwykłym. Tam też przyleciała rosyjska rakieta, czy też dron i tak dzieje się właściwie każdego dnia i ma to charakter zastraszania. Zresztą za chwilę Państwo o tym usłyszycie też w rozmowie z panem konsulem Jackiem Gocłowskim. To sytuacja jest niesamowicie napięta, bardzo skomplikowana i to południe Ukrainy, które gdzieś nam umyka bardzo często w tych naszych opowieściach, no znajduje się teraz naprawdę pod zmasowanym atakiem. To są olbrzymie liczby, jeśli chodzi o użyte środki rażenia. Arturze.
A ja teraz chciałbym podać bardziej pozytywną informację, która do nas dotarła. Tą informację znalazłem dosłownie godzinę temu, a mówię tutaj o decyzji, o wydanej zgodzie przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, zgodzie na reeksport uzbrojenia z Turcji do Ukrainy. Uzbrojenia produkcji amerykańskiej. Właśnie opublikowano protokół w Congressional Record, protokół z 6 sierpnia 2026 roku. I ten protokół mówi o tym, że właśnie Turcja chce sprzedać Ukrainie dosyć sporo, dosyć jak na dany czas specyficznej broni, którą Ukraina posiadała, ale w bardzo ograniczonych ilościach. Między innymi 12 wyrzutni M270 MLRS, to są te słynne hajmarsy tylko na podwoziu gąsienicowym i zamiast 6 rakiet wyrzutnia ma rakiet 12. Mają zamiar też przekazać 70 taktycznych pocisków balistycznych ATACMS, czyli te słynne ATACMS z głowicami kasetowymi. To jest naprawdę dosyć potężna ilość i potężna broń do atakowania. Sporo pocisków artyleryjskich kalibru 203 mm, czyli te takie duże pociski artyleryjskie dla haubic M110. Radzieckie piony zostały przystosowane do tej amunicji. To też jest przepotężna artyleria, więc faktycznie, jeżeli by Ukraina otrzymała tego typu broń w najbliższym czasie, a deklaracja jest taka, że tylko będzie oficjalna zgoda, od razu ta broń się znajdzie, oczywiście całkowicie odpłatnie. Można to skomentować tylko w ten sposób, że jeżeli Turcja się zdecydowała na przekazanie tego typu broni, to coś radykalnie na tym polu walki się zmieniło. Pawle?
Chociaż wiemy jednocześnie, że są problemy z patriotami, a to właśnie ten słaby wskaźnik zestrzeliwania rosyjskich rakiet to balistycznych, to brak patriotów. Arturze, mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj troszeczkę też przeciągnąć program. Czekam na potwierdzenie tego, ale jedną rzecz musisz jeszcze dopowiedzieć o ważnym wydarzeniu w relacjach polsko-ukraińskich.
Bardzo ważna informacja, kolejne zgody na prace ekshumacyjne i tym razem zgoda już nie tylko na prace badawcze, poszukiwawcze. W Hucie Pieniackiej jest zgoda na bezpośrednio ekshumację i badania specjalistyczne DNA, tak jak było to na przykład przeprowadzane w Późnikach. Kolejne zgody na prace w Ugłach, kolejne zgody w Woli Ostrowieckiej i w Ostrówkach. Zresztą jeden z pogrzebów właśnie w Woli Ostrowieckiej i w Ostrówkach został ustalony, jak podają informacje, na 30 sierpnia. Tutaj to jest kolejne tak naprawdę ustalenie tej wspólnej komisji międzyresortowej polsko-ukraińskiej, a zgodę oczywiście wydała międzyresortowa komisja ukraińska w kooperacji z Ukraińskim Instytutem Pamięci Narodowej, więc kolejne prace się odbędą. Kolejni ludzie odzyskają nie tylko miejsce spoczynku, ale także często imię i nazwisko, bo poprzez specjalistów będą zidentyfikowani przy badaniach genetycznych. Pawle?
Już mam też informację od naszych kolegów. Wiem, że transmisja na kanale YouTube Radia Wnet też jest udostępniona, więc możecie Państwo nas oglądać na dwóch kanałach. Czarne Niebo Raport realizuje nasz program na antenie Radia Wnet Fryderyk Litwin, a na kanałach YouTube Lech Rustecki. Dziękuję moim kolegom za szybkie działania w sytuacjach takich nieprzewidywalnych. Czarne Niebo Raport.
Czarne Niebo.
Czarne Niebo Raport i tak jak Państwu powiedziałem, wróciłem z Odessy, jestem teraz w Użgorodzie, ale jeszcze w sumie kilkadziesiąt już godzin temu właściwie rozmawiałem z mieszkańcami Odessy, ale rozmawiałem przede wszystkim z panem Jackiem Gosłowskim, z konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie. Nie tylko rozmawiałem, ale miałem możliwość przebywać w konsulacie, odbyć tę rozmowę w konsulacie, a jest to wyjątkowa sytuacja, bo konsulat po pełnoskalowej inwazji przez pewien czas nie działał, nie funkcjonował, a teraz już działa i mamy konsula generalnego w Odessie, który tam pracuje na razie w takim trybie wyjazdowym z Kijowa, ale w rozmowach też z miejscowymi Polakami widać, jak to jest potrzebne, jak to jest ważne, że nasz konsulat w Odessie, pomimo tej ciężkiej sytuacji, jest, trwa i polska flaga w Odessie przy konsulacie powiewa. Zapraszam na rozmowę. Czarne Niebo, Paweł Bobołowicz. Dzisiaj nie my gościmy, ale gościmy u konsula Rzeczypospolitej Polskiej, konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie na Ukrainie, pana Jacka Gosłowskiego. Dzień dobry, panie konsulu.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Bardzo serdecznie dziękuję za to, że tę rozmowę możemy odbyć tutaj w konsulacie, w miejscu ze wszechmiar wyjątkowym. Każdy polski konsulat jest wyjątkowy dla obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, ale to jest wyjątkowy konsulat ze względu też na sytuację, w której się znajdujemy. Konsulat do niedawna, czy może inaczej, nie cały czas działał i pracował po pełnoskalowej inwazji. Konsulat musiał być ewakuowany, ale teraz pracuje.
Tak, teraz konsulat pracuje, ale przede wszystkim chciałbym podziękować za wizytę, panie redaktorze. Dla mnie to jest naprawdę wielki zaszczyt, wielka przyjemność. Ciągle jeszcze bardzo rzadko tacy goście do konsulatu się zjawiają, w konsulacie się zjawiają.
Tacy goście w rozumieniu przede wszystkim, że goście z Polski, ale to nie jest dziwne, bo Odessa, o ile kiedyś była na tym szlaku turystycznym i była chętnie odwiedzana, no to właśnie dzisiaj odwiedzana być nie może i stąd jest ta specyfika pracy konsulatu. To miasto, które znajduje się cały czas na linii rosyjskich ataków.
Tak, zdecydowanie odradzamy wszelkie wyjazdy do Odessy. Proszę pamiętać, że od 2014 roku tutaj trwa wojna. Od 24 lutego 2022 roku to jest wojna na pełną skalę z państwem czysto terrorystycznym. Proszę pamiętać o tym, że tu nie są atakowane obiekty infrastruktury wojskowej, a przynajmniej nie tylko, ale atakowane są obiekty infrastruktury cywilnej. Wczoraj na przykład rakieta przyleciała, zaatakowany został stadion. Stadion klubu piłkarskiego Czarnomorec w Odessie. Czy to jest związane z działaniami jakimiś wojennymi, czy tam było zgromadzenie wojsk?
Widzieliśmy też wczoraj, pan konsul, obwożąc mnie po mieście, pokazywał pan te budynki mieszkalne, które zostały zniszczone przez rosyjskie drony, rosyjskie rakiety, więc można powiedzieć, że w Odessie jest niebezpiecznie. To co robi tutaj polski konsul? Może polskiego konsula tutaj po prostu być nie powinno?
Polski konsul powinien być wszędzie tam, gdzie jest potrzebny. A jest potrzebny przede wszystkim tam, gdzie są Polacy, gdzie są osoby polskiego pochodzenia. W 2020 roku znaczna część Polaków, część obywateli polskiego pochodzenia ewakuowała się do Polski, co nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu tutaj są osoby i z polskimi paszportami, i osoby polskiego pochodzenia, które znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji. Bo tak mówię, tu są działania wojenne, tu są działania terrorystyczne prowadzone przez Rosję i te osoby pomocy tutaj konsula potrzebują. Tu na miejscu, tu w Odessie.
W Odessie, ale nie tylko, bo okręg konsularny jest większy, obejmuje tereny zarówno te, które cały czas pozostawały terenami ukraińskimi, ale też te, które były okupowane, ale obejmuje też tereny wciąż okupowane.
Tak, to jest około 113 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli w przybliżeniu to jest 1/3 tak gdzieś terytorium Polski, gdybyśmy to mieli porównywać. To jest obwód odeski oczywiście, to jest obwód chersoński, obwód mikołajowski, Autonomiczna Republika Krymu i miasto Sewastopol.
To zacznijmy od tych terenów, które wręcz mogą wywoływać u naszych widzów zdziwienie, że wciąż nasz konsulat z Odessy je obsługuje, czyli Krym i Sewastopol, tereny, które Federacja Rosyjska wprost uważa za swoje tereny, za część państwa rosyjskiego. Udaje się wykonywać obowiązki konsularne na tym terenie?
Jest to bardzo trudne, to tu się przyznaję i to jest jedna z przyczyn mojej frustracji. Nie jestem w stanie w sposób taki, jakbym chciał to robić, wykonywać obowiązków konsula w odniesieniu do tych osób, które zamieszkują Krym. Szerzej do tych, w stosunku do tych osób, które zamieszkują terytoria tymczasowo okupowane. No niestety nie.
Ale na tych terenach, które są pod kontrolą ukraińską, w tym samej Odessie, Polacy i osoby z polskim pochodzeniem są, czują się Polakami i działają w obszarze relacji polsko-ukraińskich, w relacji krzewienia polskiej kultury. Są tutaj polskie organizacje.
Oczywiście. Tak jak do wybuchu pełnoskalowej wojny działało bodajże prawie 30 organizacji. W tej chwili oczywiście część zawiesiła swoją działalność, chociażby niektóre z organizacji, które działały na Krymie. Część mocno ograniczyła swoją działalność. Niektóre, tak jak organizacja chociażby w Nowej Kachowce. Nowej Kachowki nie ma de facto, natomiast organizacja, członkowie rozproszyli się, część mieszka w Ukrainie, część mieszka w Polsce, część mieszka jeszcze gdzie. Natomiast, co ciekawe, działalność prowadzą w dalszym ciągu.
Na czym polega ta działalność i jaka jest rola polskiego konsula w tej działalności? Czy jest? Czy te organizacje działają autonomicznie? Czy jednak pan konsul ma mechanizmy, z których korzysta, żeby wspierać tą działalność?
Konsul ma mechanizmy, czy dysponuje środkami, które mogą wspierać tą działalność, natomiast organizacje są absolutnie autonomiczne. Tu konsul nie ma, nawet nie powinien mieć wpływu na to, co te organizacje robią, w jaki sposób. Konsul może sugerować, może proponować. Konsul wspiera pewne działania, które uważa za szczególnie cenne, za szczególnie pożyteczne dla, no tak dumnie to powiem, górnolotnie, dla polskiej racji stanu. Natomiast organizacje zachowują 100% autonomię.
Ale jednocześnie konsulat prowadzi też swoje działania i pomimo tego, właściwie to trochę zdradzę jedno z moich przyszłych pytań, i pomimo tego, że nie ma tutaj pełnej obsługi konsularnej, że nie ma pan całego zestawu współpracowników do realizacji zadań, to konsulat podejmuje działania związane z popularyzacją polskości, polskiej kultury, polskiej myśli. Takie rzeczy odbywały się w ostatnim czasie w Odessie.
Tak, zespół jest bardzo ograniczony, bo cały, bardzo malutki. Natomiast jest to zespół zgrany, który jest gotowy do realizacji naprawdę w niestandardowy sposób niestandardowych przedsięwzięć. No ja mam to do siebie, że no to trochę się muszę pochwalić, nie wiem, czy to się pochwalę, czy wręcz przeciwnie, ale im trudniejsze wyzwanie, tym większą mam motywację, żeby to zadanie zrealizować.
Na przykład koncert w katakumbach odeskich.
Na przykład koncert w odeskich katakumbach, gdzie chcieliśmy przedstawić publiczności odeskiej fragment czy jakąś cząstkę polskiej współczesnej kultury, polskiej współczesnej muzyki. No ale no, bezpieczeństwo przede wszystkim. Nie ma w Odessie takiego komfortu, jak chociażby w Kijowie, gdzie są stacje metra, gdzie można zejść do metra, zrobić w metrze koncert, wszyscy są bezpieczni, mamy zasilanie elektryczne, mamy drogi ewakuacyjne. Tego w Odessie nie mamy, na razie przynajmniej. No ale tak robiąc burzę mózgów, udało nam się wpaść na pomysł, no są, nie ma metra, ale w Odessie są katakumby. Kilkadziesiąt kilometrów podziemnych korytarzy powiązanych z szeregiem legend miejskich, co tam się nie działo, to jest temat na zupełnie odrębną rozmowę. No ale czemu nie spróbować? Znaleźliśmy w tych katakumbach odpowiednią salę, gdzie można było pomieścić około 60 osób. Miejsce na koncert idealne, takie kameralne. Natomiast problemy były co najmniej dwa. Pierwszy był taki, że tam nie ma zasilania elektrycznego, czyli trzeba zapewnić energię na koncert, na oświetlenie tej sali, na oświetlenie dróg ewakuacyjnych, tylko akumulatory. Drugi problem to jest wilgotność. Wilgotność równo 100%, gdzie para wodna skraplała się na wyciągniętej dłoni. Prądem żeśmy sobie poradzili, kilka akumulatorów załatwiło sprawę. Z wilgotnością nie, natomiast sprzęt...
Wytrzymał.
Muzycy zaryzykowali, bo to był ich sprzęt, ich ryzyko de facto. Natomiast sprzęt wytrzymał. Impreza była niesamowita. Sami muzycy przyznali, że... doświadczeni muzycy dali już szereg koncertów, że czegoś takiego to oni w życiu jeszcze nie robili. Publiczność też była zachwycona. Wśród publiczności byli i przedstawiciele Polaków, polskich organizacji, członkowie Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego w Odessie samej, przedstawiciele Kościoła chociażby. Wszyscy byli naprawdę pod wrażeniem, wszyscy byli zaskoczeni. A my mieliśmy jako zespół ten konsulatu, mieliśmy ogromną satysfakcję z tego wydarzenia.
To tylko dodajmy, że tym muzykiem, który zagrał w takich niezwykłych warunkach, był Tomasz Sikora, którego znamy i Państwo na pewno też znacie z olbrzymich akcji pomocowych dla Ukrainy, który cały czas działa i do takich miejsc jak Odessa, ale nie tylko, na wschód Ukrainy też dociera, towarzyszył mu wybitny ukraiński pisarz Jurij Andruchowicz. Ale nie tylko koncert, panie konsulu, Dni Polskie w Odessie udało się zorganizować. Biblioteka Polska.
No to jest taki mój znowu powód do pewnej satysfakcji. W ubiegłym roku zwrócił się do mnie ówczesny kierownik Wydziału Spraw Międzynarodowych w Urzędzie Miasta, Iwan Liptuga, z pytaniem, no dlaczego nie zorganizujecie Dnia Polskiego w Odessie? Wszystkie mniejszości, a trzeba wiedzieć, że w Odessie tych mniejszości narodowych jest kilkadziesiąt. To jest miasto z wszechmiar multikulturowe, multinarodowościowe. Dlaczego wy nie organizujecie takiego dnia? Wszyscy organizują, Bułgarzy zorganizowali, Włosi zorganizowali, tam Rumuni też zorganizowali, a wy czemu nie? Miasto deklaruje werbalnie przynajmniej wsparcie. Ja tak pomyślałem, mówię, no dobrze, Dzień Polski... Jakoś to tak kiepsko brzmi, prawda? No i lubię duże wyzwania. Zrobimy tydzień Polski. Przynajmniej. Od słowa do słowa, od pomysłu do pomysłu tych inicjatyw, żeśmy zebrali przynajmniej kilkanaście, udało się w W mojej ocenie i w ocenie tych osób, z którymi rozmawiałem, w ocenie chociażby miejscowych, przedstawicieli miejscowych władz, zorganizować naprawdę fajne przedsięwzięcie, gdzie promowaliśmy polską kulturę, polską literaturę, polskie zwyczaje w sposób taki, no niestandardowy, wychodząc poza ogólnie przyjęte pierogi i tańce ludowe. Udało nam się zorganizować dwie wystawy malarstwa. Gościliśmy pracę artystów z Gdańska. Gdańsk i Odessa to miasta partnerskie. Także przyjechało kilkadziesiąt prac. Duża część z nich była przygotowana specjalnie na tą wystawę. Udało nam się otworzyć polską bibliotekę w Odessie, w głównej bibliotece naukowej Odessy. Jest oficjalnie już polska, na razie to jest forma taka wirtualna, polska biblioteka odeska. Dzięki współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka pozyskaliśmy naprawdę duży zasób książek z zakresu medycyny. I to nie były pozycje wycofane z obiegu jakieś, które przeleżały tam 100 lat. Dyrekcja biblioteki była naprawdę pod wrażeniem, że to są współczesne podręczniki, kompendium współczesnej wiedzy. One na pewno będą tutaj służyć, będą wykorzystywane. No, zdradzę taką lekko, no może to jeszcze, może nie tajemnica, ale ta biblioteka będzie nosiła imię Centrum Zdrowia Dziecka jako takiego głównego sponsora. Natomiast udało nam się pozyskać także szereg ofiarodawców wśród firm, wśród wydawnictw polskich, wśród osób prywatnych, chociażby, którzy przekazywali swoje księgozbiory czy fragmenty księgozbiorów na potrzeby tej biblioteki. Udało nam się przeprowadzić cykl wykładów poświęconych Andrzejowi Wajdzie, jego twórczości, jego życiu. Andrzej Wajda, patron, wiadomo, jeden z patronów 26 roku. Udało nam się przeprowadzić dwa spektakle teatralne, z tego jeden poświęcony był Chopinowi, a drugi był poświęcony Róży Czackiej, czyli osobie, która znana jest, no w sumie to ona mało znana jest, ale powinna być znana z tego, że założyła w Laskach pod Warszawą ośrodek dla dzieci niewidomych. Mieliśmy koncert zespołu Taraka w Odessie.
Nawet gotowanie. Karol Kus też gotował.
Tak, Karol Kus połączył koncert, gdzie prezentował swoje największe przeboje i także nowe produkcje z pokazem kuchni, która też jest jego jakimś takim konikiem, jego hobby. Byliśmy na Prywozie, na targowisku takim miejskim w Odessie.
No znanym targowisku, to wyjątkowym, tak jak Kijów ma swoją Besarabkę, tutaj jest Prywoz, nie wiem, w Lwowie Targ Galicyjski, ale to też miejsce, bo tak pan konsul opowiada o tym i widzimy te wszystkie wydarzenia, ale gdzieś umyka nam ta wojna, ale nawet ten Prywoz, to miejsce, gdzie przyleciały rosyjskie rakiety. Jak sobie wyobrażam każde z tych działań, które robiliście, to zapewne w każdej chwili musieliście myśleć i o przepisach stanu wojennego na Ukrainie, ale też o rzeczywistości, kiedy te rakiety wciąż spadają.
Tak, od tego nie można uciec. Każde to przedsięwzięcie zawsze na pierwszym planie ma bezpieczeństwo. Wszędzie, gdzie to organizujemy, we wszystkich lokalizacjach, pierwsze pytanie, jakie mamy do właściciela miejsca, gdzie to będzie się odbywało, gdzie jest miejsce ewakuacyjne, gdzie jest bezpieczne miejsce, gdzie możemy w razie ogłoszenia alarmu powietrznego tam w ciągu 2-3 minut schować się w miarę bezpiecznie.
Tak? W ciągu tych kilkudziesięciu godzin mojego pobytu w Odeście i rozmów z panem konsulem i wyjazdów z panem konsulem nieraz słyszeliśmy i alarm, i niestety też wybuchy, eksplozje, które świadczyły o tym, że albo coś zostało zestrzelonego, albo niestety doleciało na to miejsce. Wracając jeszcze do tego tygodnia polskiego, to zrobiłbym pewnie wielką pomyłkę, gdybym nie wspomniał o tym, że jest też wkład w to naszego redakcyjnego kolegi Dmytra Antoniuka, który był tutaj ze swoją książką, wygłosił prelekcję. Książka wyjątkowa,
tak,
zresztą.
Tak, książka wyjątkowa, wyjątkowe przedsięwzięcie i wyjątkowa okazja, bo prezentacja tej jego publikacji nowej odbyła się właśnie w ramach otwarcia Biblioteki Polskiej w Odessie.
Dmytro Antoniuk, który teraz jest zarówno naszym redakcyjnym kolegą, ale jest też żołnierzem Zbrojnych Sił Ukrainy, i ta rzeczywistość wojenna też jest w takim wymiarze, też jest w wymiarze pańskiej pracy konsularnej, bo przecież wiele osób, które ma polskie korzenie i które są klientami w Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej, to są też osoby, które czynnie biorą udział w wojnie, będąc żołnierzami ukraińskimi albo od tej wojny cierpiąc.
Tak, tak. Nie możemy o nich zapominać. Ja staram się unikać tego pojęcia. Wiem, że to się petent, klient. To są osoby, które w jakiejś formie potrzebują naszego wsparcia, naszej pomocy. Często to nie wymagają nawet pomocy materialnej. Często wystarczy, że konsul pojedzie do szpitala, gdzie ta osoba akurat przebywa, porozmawia, pokaże, że konsul jest tu na miejscu, że jest przy nim, że dziękuję za to, że on nam, de facto nam pomaga, tak? Dzięki takim osobom jak Dmytro Antoniuk, który w tej chwili jest członkiem Zbrojnych Sił Ukrainy, tak naprawdę dzięki nim my możemy tu rozmawiać.
Niewątpliwie za to możemy dziękować. Czy te osoby, które mają polskie pochodzenie i walczą w Zbrojnych Siłach Ukrainy, pochodzą z tych terenów, być może miał pan okazję pytać się, rozmawiać z nimi, czy oni mają takie poczucie, że bronią jednej i drugiej ojczyzny?
Tak, tak, mają takie poczucie. Oni doskonale wiedzą, że jeżeli oni nie wytrzymają, oni mają świadomość, jaki będzie dalszy krok tego moskiewskiego zbrodniarza.
Panie konsulu, chciałem się pana zapytać o taką stronę prywatną pana misji. Myślę, że dla wielu naszych widzów w tym momencie Odessa, no z jednej strony brzmi bardzo atrakcyjnie, pięknie i oryginalnie i wzbudza ciekawość, ale wiele osób pewnie ma świadomość po prostu, jak to jest niebezpieczne. Pan pracuje w takim trybie łączonym, Kijów, Odessa, ale żadne z tych miejsc nie jest bezpieczne, panie konsulu. Polscy konsulowie pełnią swoje funkcje w różnych miejscach na świecie, od pięknej Nowej Zelandii po niebezpieczną Ukrainę, ale pan na Ukrainie jest w dwóch wyjątkowo niebezpiecznych miejscach.
Zaczęliśmy rozmowę od tego, że w Ukrainie wojna trwa od 2014 roku. Tu nie ma, proszę państwa, panie redaktorze, tu nie ma bezpiecznych miejsc. To jest kraj, gdzie dron, gdzie rakieta może spaść dosłownie w każdym miejscu. Tak jak pan redaktor wspominał, tu w Odessie rakiety spadły na targowisko, to widzieliśmy wczoraj skutki tego nalotu, spadła rakieta wczoraj na stadion, spadły rakiety na szpital, na szkołę, na przedszkole, hotel, domy mieszkalne. To nie są obiekty infrastruktury wojskowej, to są obiekty, które były poddane atakowi. Ja to mówię z pełną odpowiedzialnością. To są typowe ataki terrorystyczne. To są znamiona, klasyczna definicja terroryzmu została wypełniona w tym momencie w 100%. Atak, który wpływa wyłącznie na ludność cywilną, ma wzbudzić panikę, niechęć do aktualnej władzy, cokolwiek. Natomiast to nie są działania wojskowe. Nie bez przyczyny Międzynarodowy Trybunał Karny ściga Putina za popełnienie zbrodni wojennych.
W tym moim pytaniu kryło się takie może banalne pytanie, ale chciałem zrozumieć też pana osobistą motywację. No, musi panu towarzyszyć strach, szczególnie, że swoją misję pełni pan też z małżonką, a nawet z rodzinnym psem i jesteście razem w tych ciężkich miejscach. Czy to nie jest tak, że czasami człowiek myśli, po co ja to robię, dlaczego, czy ta motywacja jest tak silna, że jednak nie odczuwa pan tego i jest pan gotowy po prostu pełnić tą misję, nawet w takim miejscu jak Odessa?
Gdy dostałem propozycję objęcia stanowiska w Odessie, tak naprawdę w ogóle się nie zastanawiałem nad tym zbyt długo. To była kwestia kilku godzin, chwilę żeśmy porozmawiali. Mówimy, no skoro żeśmy się zdecydowali na to, że jesteśmy w Ukrainie, to czy będziemy w Kijowie, czy będziemy w Odessie, poziom bezpieczeństwa jest identyczny, natomiast no musimy być tam, gdzie jesteśmy potrzebni. W 2022 roku przyjechałem do Kijowa. Najpierw żeśmy się ewakuowali na początku roku, potem wrócili do Kijowa, objąłem stanowisko konsula kijowskiego, jednoosobowy konsulat. Później dopiero w 2024 roku dostałem już wsparcie. Kilka osób przyjechało z Polski dodatkowych. Wtedy mogłem już, powiedzmy, objąć inny odcinek, jak to się tak fajnie mówi. Czy żeśmy się zastanawiali nad konsekwencjami? Konsekwencji nigdy nie znamy. Nie wiemy, co by było, gdyby. Tak to jest. Bomby spadają wszędzie. Natomiast w 2022 roku, w momencie ewakuacji, pojawiło się takie. I to i u mnie, i u mojej małżonki, że nie możemy tego tak zostawić. Że sprawa, którą żeśmy zaczęli, powinniśmy to dokończyć po prostu. Ja na 24 lutego zaczął się ten pełnowymiarowy atak sowiecki na Ukrainę. Ja na 26 lutego miałem umówioną wizytę u fryzjera. No nie doszła do skutku, ale ja na tą wizytę cały czas czekam.
Stąd ta długa broda?
Stąd ta długa broda.
Dłuższa niż moja, chociaż ja do fryzjera chodzę, ale rzeczywiście znam parę osób, które podjęły takie wyzwanie, że do zwycięstwa brody nie zgorą. Czyli co, do zwycięstwa. Czekamy, żeby zobaczyć konsula bez brody. Panie konsulu, znowu zaczepię ten wątek osobisty. Wspomniałem, że towarzyszy panu małżonka, która jest też bardzo zaangażowana w prace społeczne, w te działania o charakterze społecznym, w realizację rzeczy, które służą polskiej społeczności. Wiele rzeczy robicie razem, wiele rzeczy po prostu robi pana małżonka.
Tak, potwierdzam.
Nie chcę pan więcej mówić, że może to jest pretekst do tego, żeby po prostu z panią Ewą Gosłowską umówić się na kolejną rozmowę, ale rozmawiając z państwem byłem rzeczywiście pod wielkim wrażeniem tych różnego rodzaju inicjatyw, ale też chciałem państwu powiedzieć, że nasi dyplomaci, to przecież dotyczy pana konsula, dotyczy też innych dyplomatów, nie żyją na jakichś specjalnych warunkach w tych miejscach, gdzie jest wojna. Wczoraj obserwowałem, jak pan konsul robił zakupy bez ochrony, nie wiem, czy nie zdradzam jakiejś tajemnicy, ale bez pancernych pojazdów, no po prostu funkcjonujecie jak normalni mieszkańcy kraju, w którym jednak toczy się wojna.
Moje zdanie jest takie, no żeby efektywnie pomagać tym ludziom, to ja muszę wiedzieć, jaka jest sytuacja. Ja o tej sytuacji się nie dowiem z gazet. Muszę być tam, gdzie są oni, tak? Muszę robić te zakupy, rozmawiam z nimi w trakcie zakupów, muszę wyjść na spacer z psem, spotykam się z innymi właścicielami psów, rozmawiamy. Jeżeli nie będę żył tym życiem, to ja nie będę wiedział, jak to życie wygląda i nie będę wiedział, komu pomóc, w jaki sposób. Nie mogę się skupić wyłącznie na przekładaniu papierów z jednej strony na biurka na drugą i stawianiu podpisów. Nie tak widzę swoją rolę.
Chociaż olbrzymia część pana konsularnego życia upływa w podróżach właśnie między Kijowem a Odessą. Może tego do końca nie powiedzieliśmy, bo ta misja jest dzielona, że ten czas w Odessie to nie jest cały czas pana pracy.
Oficjalnie konsul odeski rezyduje w Kijowie. i powiedzmy raz, dwa razy w miesiącu odbywam tak zwany dyżur konsularny. Czyli siadam w samochód, przejeżdżam do Odessy, tutaj przyjmuję, rozmawiam z osobami, które takiej rozmowy wymagają, czy to w sprawie karty Polaka, czy w sprawie jakiejś pomocy, czy w sprawie konsultacji, bo takie też potrzeby są. I wracam do Kijowa.
W Odessie są też przedstawiciele innych państw. Wczoraj mieliśmy okazję przez chwilę przejeżdżać przy misji ONZ-owskiej. Wiele pojazdów, pojazdów wzmacnianych, zabezpieczanych, ale są też przedstawiciele innych państw, którzy też wypełniają swoją rolę dyplomatyczną. Jest to też taki wyraz wsparcia dla Ukrainy, jak rozumiem, pokazanie, że świat jednak Ukrainę w tej ciężkiej walce wspiera.
Tak, oczywiście, to jest jedno z zadań też konsula de facto, wsparcie Ukrainy. My pokazujemy, to ta nasza obecność pokazuje, że jesteśmy tutaj, jesteśmy z wami. Nie bez przyczyny, tu nie ma konsulatu rosyjskiego. Konsulat Chin jest zamknięty w tej chwili. Natomiast my pokazujemy, że jesteśmy tu. Ta wystawa chociażby, jeszcze raz wrócimy, na ogrodzeniu konsulatu, pokazuje, że Polska wspiera integralność terytorialną Ukrainy.
Wystawa poświęcona Krymowi.
Krymowi.
Sonetom krymskim.
Krym, sonety krymskie, a w tyle głowy Krym to Ukraina.
Piękne cytaty z sonetów krymskich, które, jak wiem, wybrała pana małżonka, która jest polonistką i pracuje też jako nauczyciel języka polskiego. 200 lat sonetów krymskich to ta rocznica, która była podstawą do tego, żeby stworzyć tę wystawę. A obrazy malarza, który ma polskie pochodzenie, na co dzień mieszka w Kijowie.
Mikołaj Skobelski, artysta polskiego pochodzenia, urodzony na Żytomierszczyźnie. Piękne obrazy maluje.
Piękne i z motywami krymskimi, a jak Krym, to chociaż Odessa bardzo często gdzieś tam się miesza wielu naszym rodakom, że Odessa to część Krymu, oczywiście Odessa nie jest na Krymie, ale związki z Krymem są i też w tym znaczeniu polskim, bo Adam Mickiewicz był tutaj w Odessie, tutaj był nauczycielem i z Odessy faktycznie ruszył w podróż, która zaowocowała powstaniem sonetów krymskich, więc tych pretekstów do tego, by o Krymie tutaj opowiadać jest wiele i by opowiadać też o Mickiewiczu. Wczoraj pan konsul zabrał mnie w te miejsca, które są związane z Mickiewiczem. Jest tutaj budynek, w którym był nauczycielem, nie do końca pełniąc swoją funkcję, ale jest też w samym centrum Odessy, jest bardzo ładny pomnik Adama Mickiewicza.
Tak, no, pomnik ma jedną jedyną wadę tak naprawdę, że bardzo trudno sobie zrobić zdjęcie na tle tego pomnika, bo zawsze słońce świeci nie z tej strony. No to takie jest jego usytuowanie.
Zawsze jest w słońcu, ale tych takich elementów związanych z polską przestrzeni publicznej jest więcej, są związane z polskim prezydentem.
Tak, mamy ulicę Lecha Kaczyńskiego, mamy tablicę poświęconą jego osobie. Osoba Lecha Kaczyńskiego jest w Odessie pamiętana. Jest on politykiem naprawdę poważanym, pamiętanym tutaj w Odessie.
Jest też ulica Polska, bo w Odessie tak? Polacy mieszkają od wieków. I jak rozmawialiśmy poza anteną, są tacy Polacy, którzy tutaj mieszkają od wielu pokoleń.
Tak, tak. Mieszkają Polacy, którzy przynajmniej od początku XX wieku, od końca wieku XIX, potrafią sobie udokumentować pochodzenie. Tak? Przyjmując chociażby wnioski o przyznanie karty Polaka, no tam musimy wykazać, że przynajmniej jeden dziadek albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej. No więc oni często przynoszą dokumenty i widzę, miejsce urodzenia jest Odessa, ojciec się urodził w Odessie, dziadek się urodził w Odessie i te dokumenty sięgają, powiedzmy, no przynajmniej do dziadka. Jeżeli się pytam, albo do pradziadka, jeżeli się pytam dalej, tak, oczywiście, natomiast no zrozumiałych względów tych dokumentów nie ma, natomiast oni mają wiedzę o swoich przodkach, powiedzmy, gdzieś tak do koniec, połowa XIX wieku, to bardzo często się zdarza.
A może spotkał pan Polaka, który powiedział, w mojej rodzinie był ktoś, kto spotykał się z Adamem Mickiewiczem w Odessie?
Jeszcze nie.
Ja
czekam na to.
Mam okazję znać Karaima, który pochodzi ze słynnej rodziny Babowiczów, którzy Adama Mickiewicza gościli w Eupatorii, ale z kolei ten Karaim dzisiaj nie może być na terenie Krymu. Gdy znowu wspomnieliśmy Polaków, jak wygląda sytuacja Polaków tutaj, materialna, taka egzystencjalna, a jak wygląda też ten moment w ich funkcjonowaniu? Czy Polacy po prostu w tej dramatycznej sytuacji zdecydowali się na wyjazd do Polski, wyjechali czy pozostali tutaj, a może wracają?
To jest trudne pytanie i odpowiedź na to pytanie nie jest taka króciutka i jednoznaczna. Po wybuchu pełnoskalowej wojny 24 lutego 2022 roku duża część Polaków, osób polskiego pochodzenia wyjechała. Dotyczy to szczególnie młodych osób. Część wyjechała do Polski, część wyjechała dalej do Europy Zachodniej, część niektórzy do Kanady. To środowisko się troszkę rozproszyło. Osoby starsze generalnie pozostały na miejscu, no chyba zgodnie z tą zasadą, że starych drzew to już nie wypada przesadzać, bo one się kiepsko w nowym miejscu przyjmują. To, co w tej chwili, to był proces naturalny, tak? Zawsze, no, bezpieczeństwo przede wszystkim, to, co oferowała Polska, to, co oferowała Europa Zachodnia, to jednak przeważyło, to poczucie bezpieczeństwa. Tu muszę naprawdę wtrącić jeszcze, że bardzo często spotykamy się z wyrazami wdzięczności za to, co Polska zrobiła dla Ukrainy w tych pierwszych miesiącach 2022 roku. Naprawdę te wyrazy wdzięczności czasami są zupełnie nieoczekiwane, zupełnie niesamowite. W tej chwili obserwujemy, czy zaczynamy obserwować taki proces powrotów. Czym to jest spowodowane? Często osoby, które kończą studia, mają do wyboru albo kontynuowanie kariery w Polsce, w Europie, albo powrót do Ukrainy. Ja tak nie ukrywam, ze zdziwieniem, nie boję się tego powiedzieć, ze zdziwieniem obserwuję, że spora część tych studentów wraca do Ukrainy. Jeżeli pytam dlaczego, no to kobieta mówi, że no, ona jest Ukrainką, tu jest jej miejsce w tej chwili. Ona zdobyła wiedzę, zdobyła jakieś doświadczenie w Polsce. Ona to chce wykorzystać w Ukrainie teraz.
Ona pomimo trwającej wojny, tak, i rozumienia zagrożeń.
Tak.
Bo one są.
Bo one są. Ale potrzeby też są. Ukraina ją wychowała, tam powiedzmy do 18 roku życia. Potem zdobyła doświadczenie w Polsce. Ona to chce teraz wykorzystać w Ukrainie.
To takie codzienne życie, w którym uczestniczą też nasi rodacy, którzy tu mieszkają. To, co z polskiej perspektywy czasami wydaje się niezrozumiałe, to są otwarte restauracje, to są otwarte, znane sieci restauracji, także takie też, które mamy w Polsce. Wczoraj jedną taką restaurację obserwowaliśmy. Mnóstwo młodych ludzi jedzących te same dania, które jedzą w Polsce i siedzą w miejscu, które jest bliskie do portu, do którego bardzo często przylatują rakiety i szachedy, a nawet pan konsul pokazał mi znaną plażę Langeron, która jest teraz już otwarta. Wiele plaż jest zamkniętych wciąż w Odessie ze względu na niebezpieczeństwo minowe, ale ta jest otwarta i była wypełniona ludźmi. Ludzie żyją, pomimo tego, że co chwilę właściwie rozlegają się te eksplozje, salwy karabinów, które próbują zestrzelić drony i dźwięk alarmów. Nie wiem, ile wczoraj było alarmów, ale no, pewnie co najmniej kilka, trwające czasami po kilka godzin, a czasami po kilkanaście minut. Więc to życie tak czasami od tej takiej zewnętrznej strony wygląda bardzo normalnie, tak jak w Polsce.
I niektórzy w Polsce czynią z tego zarzut. Ja uważam, że to jest objaw normalności. W ten sposób miasto pokazuje, że ono żyje. To jest żywe miasto, po pierwsze. Po drugie, pokazuje nam siłę tego narodu. Nie będzie nam Moskal dyktował, jak my mamy żyć. Jeżeli my co roku jeździmy nad morze odpoczywać, to my nie pojedziemy do Egiptu, bo mój mąż nie może wyjechać, ale my pojedziemy do Odessy nad morze. To, że lecą bomby, okej, okay, no bo na brzegu morza jest zbudowane ukrycie, schron przeciwlotniczy. W razie czego się tam schowamy, bierzemy ryzyko na siebie, ale nie będziemy, będziemy żyć tak, jak my chcemy, a nie tak, jak nie będzie nam Moskwa dyktowała, jak my mamy żyć we własnym kraju.
To życie normalne, którego tak chcą Ukraińcy, według pana konsula, ten czas spokoju przybliża się, oddala się?
Myślę, że to już pytanie nie do mnie. Chciałbym, żeby to życie wróciło do tego stanu, jaki było w 2013 roku. Może z innymi... Nie, tego nie mogę powiedzieć, bo to jesteśmy w innym kraju. Ale chciałbym, żeby Polacy, osoby polskiego pochodzenia, zawsze tutaj czuły się dobrze, zawsze wiedziały, że konsulat jest dla nich, że mogą tutaj w każdej chwili przyjść, skorzystać z rady, z pomocy tego, kto tutaj akurat jest, i żeby Ukraina wiedziała, że Polska to jest najbliższy sojusznik.
Gdzie się pan lepiej czuje, w Kijowie czy w Odessie?
Najlepiej się czuję tam, gdzie moja rodzina.
A pana rodzina towarzyszy w tej ciężkiej misji, ciężkiej pracy. Pan Jacek Gocłowski, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie, był, no nie był gościem, był gospodarzem dzisiejszego spotkania Czarnego Nieba. Panie konsulu, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję nie tylko za rozmowę i za pełnienie roli dyplomaty. To po prostu dla obywatela Polski to jest jakiś taki element dumy, jak widzi się, jak polska placówka tutaj funkcjonuje, nawet w takim miejscu, jak powiewa polska flaga. To jest niesamowicie przyjemne i rzeczywiście da jakąś taką poczucie, też fragment takiego bezpieczeństwa. Ale też dziękuję za to, że pańskimi oczami mogłem spojrzeć na Odessę i na te miejsca też straszne, świadczące o tej rosyjskiej agresji. Dziękuję serdecznie.
Panie redaktorze, to był dla mnie wielki zaszczyt, wielka przyjemność gościć i pana redaktora, a za pośrednictwem pana redaktora, szanownych państwa, w skromnych progach polskiego konsulatu.
Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś razem na Krymie też będziemy, który możemy na razie oglądać poprzez piękne obrazy artysty polskiego pochodzenia.
Jestem tego pewien i na pierwszą wizytę mam nadzieję, że pan redaktor przyjmie zaproszenie i będzie mi towarzyszył.
Z największą przyjemnością, panie konsul. To deklaruję, a nawet trzymam za słowo, że pan konsul poinformuje, że taka wizyta się odbywa i wtedy pojedziemy w tą część okręgu konsularnego, która dzisiaj niestety jest tak ciężko dostępna.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Bardzo dziękuję państwu.
Dziękuję, do zobaczenia. I Jacek Gocłowski, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej, gościł nas w konsulacie w Odessie, ale miałem też okazję w Odessie odbyć jeszcze inne rozmowy. Zapraszam państwa na krótki fragment rozmowy z panią prezes Związku Polaków na Ukrainie, oddziału imieniem Adama Mickiewicza w Odessie, panią Swietłaną Zajcewą-Wyłkodnią i z panią Anastazją Striucową-Nikolenko, która jest członkiem zarządu w tym stowarzyszeniu. Fragment poświęcony właśnie Polakom walczącym w postronie Ukrainy i Polakom i naszym wspólnym relacjom.
Jak wygląda ta sytuacja? Czy znacie takie osoby, które czują się Polakami, walczą na froncie, bronią Ukrainy i chyba nie tylko Ukrainy?
To może pani Anastazja opowie, bo jej mąż akurat jest w wojsku i nie jest Polakiem.
Jest Polakiem.
A tak naprawdę bardzo dużo osób z naszego stowarzyszenia, w ogóle z południa Ukrainy, teraz dołączyło się do wojska. A tak naprawdę ktoś był już zawodowym żołnierzem. Ktoś po prostu poszedł na ochotnika na początku wojny. Ktoś poszedł ponownie na ochotnika troszeczkę później. Po prostu to jest decyzja każdego człowieka i tak naprawdę staramy się kontaktować z tymi ludźmi, staramy się pomagać im. Polska pomaga, na przykład jak Fundacja Wolność czy Demokracja, przekazujemy tę pomoc, staramy się trzymać kontakt z tymi ludźmi, no tylko, że wiemy, że nie tylko oni potrzebują pomocy, a jeszcze ich rodziny potrzebują pomocy. Przede wszystkim pomocy może takiej psychologicznej, a po to nie zawsze mogą przyjść do nas, porozmawiać z psychologiem, albo przyjść, dołączyć się na zajęcia arteterapeutyczne, żeby po prostu troszeczkę odprędzić się. I cieszymy się z tego, że te osoby, a ich teraz na ten dzień już jest 28, jeżeli nie mylę się, to tylko z naszego stowarzyszenia mężczyźni i kobiety, które dołączyły się do wojska. I kiedy oni mają urlop, oni przychodzą do nas, opowiadają, jak tam toczy się ich życie, co oni robią, no i po prostu czuję się tutaj jako w domu. I to dla nas jest naprawdę bardzo ważne, że możemy im tak po prostu oczy w oczy powiedzieć dziękuję, tak? Tylko, że wiemy, że to dzięki tym ludziom, tym i Polakom, i Ukraińcom, i Moldowanom, i kimkolwiek, a które poszły do wojska, to dzięki nim możemy tutaj prowadzić taką działalność. To dzięki nim dzieci mogą chodzić do naszego stowarzyszenia, no i my możemy tutaj mieszkać. Jak powiedziała pani Swietlana, to dzięki nim nie ma tej okupacji i nie ma tutaj w Odessie Ruskich.
Chociaż to jest skomplikowany temat i jak słyszę te słowa przez panie wypowiadane, to nawet ciężko jest mi do tego nawiązać, ale znam i widzę, jakie są nastroje, jak zmieniają się nastroje w Polsce. Znam głosy nie tylko troli i botów, ale znam głosy żywych ludzi, naszych rodaków, którzy, te głosy są bardzo często krytyczne w stosunku do Ukrainy, a ta krytyka czasami posuwa się tak daleko, że dzisiaj wprost pojawiają się nawet też w głosach politycznych pewne stwierdzenia, które sugerują, że powinniśmy zostawić Ukrainę, że Ukraina nie powinna być członkiem Unii Europejskiej, nie powinna być członkiem NATO, a nawet niektórzy mówią, że powinniśmy postawić na Rosję. Jak na to patrzą Polacy, którzy są obywatelami Ukrainy? Jak na to patrzą te dziewczęta i ci chłopcy, którzy wprost walczą w ukraińskich siłach zbrojnych? Jakie te słowa, co wywołują?
Może pan pamięta, było takie powiedzenie powiedziane przez Józefa Piłsudskiego: nie ma wolnej Polski bez niepodległej Ukrainy. I prawda historyczna i nasza pamięć historyczna mówi nam o tym, mieszkając tu, tak, bo może ktoś nie miał takiego doświadczenia, ale nasza pamięć historyczna mówi, że jak tylko pada państwo ukraińskie, kozactwo, jakiekolwiek państwo ukraińskie, to dalejkolwiek przychodzi na Polskę. Mamy 3 rozbiory w wieku 18, mamy 1 rozbiór w wieku 20. Mamy radziecką okupację Polski do 1989 roku. Więc na pewno każdy w historii swojej rodziny, każdy Polak w historii swojej rodziny ma coś takiego jak operacja Polska. To może być ściganie żołnierzy Armii Krajowej, tak? Albo rodzin żołnierzy Armii Krajowej. To mogą być rodziny katyńskie. To może być cokolwiek, ale każdy w rodzinie ma tragedię, która związana z władzą moskiewską.
Były panie w Polsce, wróciły panie do Ukrainy. Sądzicie, że z perspektywy Polski, zwykłego polskiego obywatela, łatwo jest zrozumieć życie w kraju, w którym co chwilę rozlega się alarm i słychać się eksplozje, wybuchy, przylatują drony, rakiety na wasze domy cywilne, mieszkania, cywilne obiekty? Czy funkcjonowałyście panie w Polsce codziennie? Czy to można zrozumieć Polaków, że mogą nie zrozumieć tego?
Eksplozje, ukraińskie eksplozje, tak? Nazwijmy to tak. Niestety, jeżeli sam przez to nie przeszedłeś, to trudno to zrozumieć. Więc mogę taką osobistą sugestię, tak, powiedzieć, że na przykład kiedy to wszystko się zaczęło w roku 2014, to my mieszkając tu w Odessie tego nie odczuwaliśmy. To było gdzieś tam w Donbasie, tak, daleko od nas. Oczywiście do nas przyjeżdżali uchodźcy z tamtych regionów. Oczywiście staraliśmy się im pomagać i uważaliśmy siebie za świętych, ponieważ my im pomagamy. A nie zrozumieliśmy, że trzeba było nie kubek z kawą czy herbatą podawać, a trzeba było broń podawać, ponieważ ta wojna przyszła dalej do nas. I od roku 2014 minęło tylko 8 lat, tak? A w 22 to ja się obudziłam już od takiego wybuchu.
Rozumiem, że według pani ta analogia dotyczy teraz też kwestii polskich, że teraz
niestety
to jest ten kubek z kawą, a to powinno być pełne wsparcie i zrozumienie, że wojna nas też może dotyczyć.
Ja powiem tak, to powinno być pełne wsparcie wojskowe, tak? To powinno dotyczyć wojska przede wszystkim.
Proszę
tych
państwa,
ludzi,
to był,
którzy dzisiaj przelewają krew, oddając swoje życie.
Poproszę, tak, dziękuję Ci bardzo, Lechu, że wyciszyłeś, bo to jest fragment rozmowy, którą zaprezentujemy w następnym wydaniu Czarnego Nieba, całą rozmowę z działaczkami Polskiego Stowarzyszenia w Odessie. Dzisiejsze Czarne Niebo musi już dobiec do końca. Paweł Bobułowicz, Artur Żak. Arturze, bardzo serdecznie dziękuję. Już za chwilę na antenie Radia Wnet Grzegorz Milko. Grzegorzu, bardzo Cię przepraszamy za to, że przeciągnęliśmy program. Czarne Niebo już za tydzień.